Nagrywam ten odcinek jeszcze przed finałem, więc nie wiem, kto wygrał tegoroczną Eurowizję. Ale mam nadzieję, że szklany mikrofon trafił do reprezentantu Szwajcarii, Nemo, którą bardzo gorąco osobiście kibicuję. Jenu piosenka opowiada o niebinarności, odnajdywaniu siebie i przełamywaniu schematów. Co ciekawe, tekst The Code okraszony jest obficie metaforyką religijną. Opowiem więc najpierw o piosence, a potem zejdziemy na temat płci samej postaci Boga, Żydów i chrześcijan. Bo może religijne skojarzenia Nemo wcale nie są bezpodstawne. Rozdział pierwszy. I broke the code. Nemo nawiązuje w tekście swojej piosenki kilkukrotnie wprost do religii. W refrenie słyszymy najpierw słowa I went to hell and back, czyli dosłownie przeszedłem przez piekło i wróciłem. W języku angielskim to idiom, który używamy, by określić sytuację osoby, która przeszła przez trudną czy nieprzyjemną sytuację, która trwała długo. Nie sposób jednak pominąć tutaj słowa hell, czyli piekło. Oczywiście nie musi ono nieść konotacji religijnych, ale nasuwają się one same. Podróż przez piekło czy inne zaświaty jest bardzo popularnym wątkiem w różnych religiach. Nazywamy coś takiego mitemem, czyli elementem składowym mitu. Między innymi w Grecji był tak często stosowany, że dorobił się własnej nazwy – katabaza, czyli dosłownie zejście w dół. To często fragment monomitu, czyli powtarzającego się na całym świecie modelu podróży bohatera czy bohaterki. Do piekła i z powrotem podróżowali m.in. Enkidu, przyjaciel Gilgamesza, Odyseusz, Persefona, Herakles, Orfeusz, Eneasz, ale i wiele postaci w innych religiach. Zazwyczaj trafiali tam po coś, żeby kogoś uwolnić, czegoś się dowiedzieć. Z misją do piekła podążył także Jezus. Jak mówi fragment credo, czyli apostolskiego symbolu wiary. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Stąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Po co tam poszedł? Jak mówi katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 637, zmarły Chrystus w swojej duszy zjednoczonej z Jego boską osobą zstąpił do krainy zmarłych. Otworzył On bramy nieba sprawiedliwym, którzy Go poprzedzili. To zdanie w piosence The Code możemy więc interpretować dosłownie jako wiele przeszedłem i było mi ciężko, ale spokojnie możemy doszukiwać się tutaj nuty Mesjasza osób niebinarnych, który swoją piosenką na Eurowizji idzie otworzyć oczy świata czy uwolnić osoby niebinarne z piekielnych pęt. Mocne. Idziemy dalej. Innym oczywistym nawiązaniem religijnym jest Now I found paradise, czyli teraz odnalazłem raj. I znów mamy tu dwuznaczność. Z jednej strony to po prostu ogólne miejsce lub stan błogości, szczęścia lub rozkoszy, albo wprost odniesienie do biblijnego raju. Wszyscy doskonale pamiętamy historię Adama i Ewy, więc powtarzać jej nie muszę, ale zwrócę uwagę na istotne w kontekście niebinarności fragmenty. Gdy Adam i Ewa się poznają, wygląda to tak, że chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. Jak mówi Księga Rodzaju w rozdziale 2, wersie 25. Adam i Ewa początkowo płciowość postrzegali zdecydowanie inaczej. Dopiero po zjedzeniu owocu z drzewa poznania dobra i zła wszystko się zmienia. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Raj to więc czas, gdy płeć jest dosłownie niedostrzegalna czy nieistotna dla ludzi. No ale cofnijmy się jeszcze do początku tej historii. W drugim opisie stworzenia człowieka Bóg tworzy go samego, ale potem postanawia mu stworzyć osobę towarzyszącą. Wyjmuje mu więc żebro i z niego tworzy niewiastę. Stąd prosty wniosek, że pierwszy człowiek musiał być z początku interpłciowy. Jeszcze pełniej i bardziej bezpośrednio brzmi to w pierwszym opisie stworzenia człowieka. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Człowiek jest w tym zdaniu w hebrajskim oryginale zarówno opisywany jako on, jak i oni. Właściwym więc może tłumaczeniem powinno być stworzył człowieka będącego mężczyzną oraz niewiastą. To nie jest tylko moja wolna interpretacja. Najstarszy zachowany do dziś fragment żydowskiego Midraszu Bereshit Rabba, czyli komentarza do Biblii, mówi o tym, że Bóg stworzył człowieka jako postać androgeniczną, posiadającą cechy obu płci. Idźmy dalej. Nemo śpiewa: Somewhere between the O's and ones, that's where I found my kingdom come. Czyli gdzieś pomiędzy zerami i jedynkami, tam odnalazłem królestwo moje. Zera i jedynki to nawiązanie do dwójkowego systemu liczbowego, czyli systemu binarnego, gdzie mamy tylko dwie cyfry, jedynki i zera. Nemo łamie, zarówno w znaczeniu rozszyfrowuje, jak i niszczy, system odnajduje się pomiędzy wartościami binarnymi. Angielskie słowa kingdom come znów możemy interpretować wieloznacznie, rozbijając to dosłownie jako królestwo, czy w znaczeniu frazeologizmu po prostu niebo, zaświaty, miejsce szczęśliwe, czy koniec świata. Skąd ten idiom? Tak, to zachowany w modlitwie Ojcze Nasz archaizm. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, czyli po naszemu Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Nemo więc świadomie gra tutaj najważniejszą modlitwą chrześcijan, którą miał według Ewangelii przekazać swoim uczniom sam Jezus Chrystus. Zamieniając zaledwie parę liter z daj Twoje na my, moje, czyni bardzo mocną deklarację. Deklarację, która notabene pokazuje, jak zaimki są ważne. W tekście piosenki możemy się jeszcze w paru miejscach doszukiwać religijnych nawiązań, choć już trochę bardziej na siłę. W pierwszej zwrotce mówi o nalewaniu kielicha, co może kojarzyć się z kielichem krwi Jezusa. W drugiej rapuje historię o życiu, o dobru i złu, pyta, kto decyduje o tym, co jest dobre, a co nie. Mówi o palącym strachu. Nie zatrzymujmy się jednak nad każdym słowem piosenki, żeby nie zwariować, choć zostając w religijnej interpretacji dałoby się to zrobić. A myślę, że dowiodłem, że taka interpretacja jest uprawniona. Rozdział drugi. Na obraz Boży. Wróćmy jeszcze do kluczowego fragmentu Genezis w tym kontekście, czyli do 27 wersu pierwszego rozdziału. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Jeśli stworzył zarówno mężczyznę, jak i kobietę na swój obraz, to chyba nie muszę nic dodawać. Co ciekawe, pogląd o niebinarności, czy może bardziej precyzyjnie agenderowości Boga, totalnie akceptuje nawet Kościół katolicki. W katechizmie w punkcie 239 czytamy: Bóg przekracza ludzkie rozróżnienie płci. Nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Jest Bogiem. Wcześniej w tym samym punkcie katechizm mówi też, że choć Boga określa się najczęściej Ojcem, to ta ojcowska tkliwość Boga może być wyrażona w obrazie macierzyństwa, który jeszcze bardziej uwydatnia immanencję Boga, czyli bliskość między Bogiem i stworzeniem. I znów, to jest interpretacja nie tylko katolicka, ale jeszcze żydowska. Zapewne wiecie, że imię Elohim to liczba mnoga. Niektórzy interpretują nawet sam tetragram JHWH jako on-ona, czyli po hebrajsku hu-hi. W Księdze Liczb w rozdziale 11, wersach 11 i 12 czytamy: Rzekł więc Mojżesz do Pana, czemu tak źle się obchodzisz ze sługą swoim, czemu nie darzysz mnie życzliwością i złożyłeś na mnie cały ciężar tego ludu? Czy to ja począłem ten lud w łonie, albo ja go zrodziłem, żeś mi powiedział, noś go na łonie swoim, jak nosi piastunka dziecię i zanieś go do ziemi, którą poprzysiągłem dać ich przodkom? Dalej w wersie 15 Mojżesz w hebrajskim oryginale zwraca się nawet do Boga w drugiej osobie w formie żeńskiej. Oczywiście moglibyśmy machnąć ręką na takie odczytania Biblii i uznać to za pobożne życzenia, łapanie za słówka, czy po prostu błąd prezentyzmu i przykładania współczesnych miar do dawnych pism. Na pewno przecież pustynny świat starożytnych Żydów był prosty, konserwatywny i binarny, a Bóg jako władca był mężczyzną i koniec. Wiemy jednak doskonale z historii zarówno chrześcijaństwa, jak i innych religii i kultur, że binarność płci wcale nie jest zawsze czymś oczywistym. Pokazują to chociażby przykłady tzw. trzecich płci z całego świata, czy opowieści o zmianie lub przekraczaniu swoich kulturowych ograniczeń. Układy trójkowe są równie łatwe do odnalezienia w historii, jak i te binarne. Zaczynając od potrojonych bogów i bogiń, jak hinduski Trimurti, Densu Stogo, Diana, Trygław czy Trójca Święta. No żeby to jeszcze bardziej skomplikować, rzucę tylko, że na przykład nasz rodzimy Kościół katolicki Maria Witów ma koncepcję tak zwanej Trójcy Wcielonej, w której Bogiem Ojcem jest Maryja, Syn Boży to Jezus Chrystus, a Duchem Świętym jest Mateczka, czyli Maria Franciszka Kozłowska, założycielka mariawityzmu. Prosty binarny podział płciowy był kwestionowany także w USA w XVIII wieku przez publiczną powszechną przyjacielu, Public Universal Friend, które urodziło się w 1752 roku w Cumberland w stanie Rhode Island jako Jemima Wilkinson. Wychowywało się w rodzinie kwakrów, znanych też jako religijne towarzystwo przyjaciół, którzy m.in. silnie polegają na własnych objawieniach i są pacyfistami. Ich doktryna patrzenia w wewnętrzne światło i dawania świadectwa silnie odcisnęła się na amerykańskiej kulturze. Wracając do przyjacielu, po ciężkiej chorobie, po której rzekomo zmarł, zmartwychwstał właśnie jako osoba bezpłciowa, zaczął ubierać się androgenicznie i przyjął swoje wyjątkowe imię. Publicznymi przyjaciółmi kwakrzy nazywali głosicieli podróżujących ze społeczności do społeczności. Przyjacielu zaczął nauczać jako kaznodzieju, tworząc z czasem liczną grupę religijną Towarzystwo Powszechnych Przyjaciół. Osiedli na zachodzie stanu Nowy Jork w Jeruzalem przy Penian. Towarzystwo opierało się na podobnej doktrynie do kwakrów, sprzeciwiając się niewolnictwu, w ich szeregach zresztą byli czarnoskórzy, nauczając o potrzebie pokory, głosząc emancypację kobiet czy zachęcając do wstrzemięźliwości seksualnej. Przyjacielu umarł w 1819 roku, a samo towarzystwo przetrwało jeszcze kilkadziesiąt lat. Znowu ktoś mógłby uznać, że to marginesy historii religii. Widzimy jednak, że mimo mocnej binaryzacji płci w naszej europejskiej kulturze są miejsca na przekraczanie granic. Przypomnę chociażby historię Vilge Fortis, świętej kobiety z brodą. Więcej mówiłem o niej w odcinku 19 o dekanonizacji świętych, więc tutaj powiem tylko w skrócie. Skąd się wzięła święta z brodą? Najprawdopodobniej stąd, że Jezus na krucyfiksie przywieziony z Włoch wydawał się dla wiernych z okolicy Monachium zbyt delikatny i kobiecy. Na pewno dzięki ewangeliście wiemy, że Jezus ma penisa. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się opoczęło w łonie matki. No ale patrząc na niego z punktu widzenia historii sztuki sakralnej, widzimy, że Jezus nie zawsze był typowym macho samcem alfa. W sztuce ścierały się dwa nurty. Z jednej strony pozbawiania Jezusa oznak seksualności, z drugiej uwypuklania ich. Bizancjum raczej ułagodzało Mesjasza. Może się to wiązać z jeszcze dawnymi greckimi przekonaniami o ostentacyjności przyrodzeń. To historia na inny odcinek, ale na przykład Grecy przechadzający się nago w swoich gimnazjonach wyśmiewali obrzezanych Żydów za odkryty żołądź. Znane są nawet narzędzia służące do przywracania napletka poprzez rozciąganie skóry ciężarkami zwanymi judeum pondum. Widzimy więc na obrazach z tych rejonów Jezusa ubranego podczas chrztu w rzece, czy nagiego, ale nie posiadającego w ogóle żadnych widocznych genitaliów. Jezusa wiotkiego, delikatnego na twarzy. Jedynie broda świadczy o jego płci. Z drugiej strony mamy ostentatio genitalium, czyli motyw, który narodził się w okolicy renesansu, a polegał na zarysowywaniu za pomocą fałdszaty potężnych rozmiarów penisa Jezusa. Bywały też inne interpretacje, które postrzegały Jezusa jako mężczyznę, który jednak dokonał autokastracji, by pozbyć się płci. W Ewangelii Mateusza czytamy: albowiem są eunuchowie, którzy narodzili się takimi z łona matki. Są też eunuchowie, którzy przez ludzi zostali wytrzebieni. Są też eunuchowie, którzy sami siebie uczynili eunuchami dla Królestwa Niebios. Kto może pojąć, niech pojmuje. Na podstawie m.in. tego wersetu narodził się nawet całkiem spory ruch religijny w Rosji w XVIII wieku, zwany skopcami, który dokonywał rytualnej kastracji kobiet i mężczyzn. Sam więc Jezus, choć powszechnie postrzegany jako mężczyzna, nie był czadem z dzisiejszych memów konserwatywnych chrześcijan, a czasem wręcz mógłby być z dzisiejszej perspektywy postrzegany bardzo różnie, nawet jako osoba niebinarna czy femboy. Widzimy więc wyraźnie, że choć binarny podział płci kulturowej wydaje się oczywisty, przedwieczny i ukonstytuowany w pradawnych, świętych księgach religii, pokrytych kurzem czasu, Spokojnie, możemy znaleźć interpretacje łamiące ten system. I went to hell and back to find myself on track. I broke the code.